Dziękuję, Tomku. Tydzień temu w sobotę zakończyliśmy obóz młodzieżowy w Świętajnie, to jest na Mazurach. Ten napis, który widzicie na ekranie, towarzyszył nam przez cały tydzień. Jest to część scenografii, która miała wprowadzić nas w pewien świat. Ośrodek kościelny w Świętajnie zamienił się na te kilka dni statek ekspedycyjny Fram. Może niektórzy z was kojarzą tą nazwę i ten statek. Wyprawy polarne w czasach, kiedy na mapie świata były jeszcze tak zwane białe plamy, czyli miejsca, gdzie nie stanęła ludzka stopa, były dla nas takim tłem podczas tego obozu do poznawania wielu ciekawych Bożych prawd. I ten napis, który tutaj widzicie na ekranie, to nazwa statku ekspedycyjnego, którym Fridtjof Nansen chciał dopłynąć jak najbliżej bieguna północnego i spełnić swoje marzenie, by zostać pierwszym człowiekiem na tej planecie, którego noga stanęła na biegunie północnym. 15 lat później jego uczeń Roald Amundsen popłynął Framem na południe i wbił flagę Norwegii na biegunie południowym jako pierwszy człowiek, który dotarł tak daleko. Co oznacza nazwa tego statku, Fram? Oznacza naprzód. Wybrałem historię tego statku i jego załogi jako tło do pewnych Bożych prawd, które odkrywamy w Piśmie Świętym. Podczas obozu w Świętajnie odkryliśmy 15 prostych zasad, które są gdzieś schowane w Bożym Słowie. 15 zasad, które mają pomóc młodemu człowiekowi ruszyć naprzód. Ale nie tylko ruszyć, ale też dotrzeć do celu podróży i przetrwać. Tak jak Fram, który dotarł do celu, przepłynął blisko bieguna północnego, później Nansen z przyjacielem wysiedli i na nartach zmierzali w stronę bieguna. Tak samo było z biegunem południowym. Fram dotarł do celu, przetrwał, istnieje do dzisiaj. Przedwczoraj dostałem zdjęcie od Witka i Magdy, którzy są z naszej grupy dla małżeństw. Byli akurat na tym statku, można go podziwiać w muzeum w Oslo. Jedna z tych 15 lekcji, które mieliśmy na Świętajnie, mówiła o tym, że Bóg używa niezwykłego narzędzia w życiu ludzi. I dobrze, jeżeli to człowiek odkryje to narzędzie jak najwcześniej w swoim życiu. I dobrze, jeżeli właściwie go wykorzysta. Bo każdego narzędzia można użyć we właściwy sposób. Można też go użyć do złych rzeczy. Bóg używa tego narzędzia po to, by człowiek ruszył w podróż. Ale nie na tej zasadzie, że musi ruszyć, chociaż nie chce. To narzędzie sprawia, że człowiek o tym marzy, tak? Czyli chce się wybrać w podróż, chce ruszyć naprzód. Tym narzędziem są ambicje. Ambicje w sercu człowieka sprawiają, że zamiast musieć, chce coś zrobić, coś osiągnąć, dokądś dotrzeć. Tak jak w sercu młodego Fridtjofa Nansena powstało marzenie, by dotrzeć na biegun północny. Nikt mu nie kazał tego zrobić, nikt go nie zmuszał, nikt mu nie płacił za to, żeby wybrał się w tą podróż. To było jego ambicją, to było marzeniem. Obrał sobie to jako cel. Nikt nie musiał go do tego zachęcać. Ambicje sprawiają, że zamiast musieć coś robić, chcesz, pragniesz, marzysz, by to zrobić, osiągnąć, dotrzeć do pewnego miejsca. Więc Fridtjof Nansen wybrał taką nazwę statku, Fram, żeby zobrazować światu swoje własne przekonania. A on uważał, że człowiek w swojej naturze jest takim niespokojnym duchem, który potrzebuje wyzwania, zadania, celu, który jest daleko gdzieś na horyzoncie, celu, do którego będzie chciał dotrzeć. I uważał, że jeżeli życie pozbawimy tych rzeczy, celu, albo jakiegoś ważnego zadania do wykonania, to życie jest po prostu straszne. Ciekawe, bo Jezus nauczał w ten sposób, fragment kazania na górze, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i 7 werset, czytamy, kiedy Jezus przemawia do wielkich tłumów, które się zebrały, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a wam otworzą. Kiedy czytamy słowa Jezusa w Ewangeliach, to możemy dostrzec w nich to, co działo się wtedy wśród ludzi, do których mówił. Bo to, co on mówił, nie było oderwane od ich życia. Dzisiaj często tak postrzegamy sprawę, tematy, które porusza się w Kościele, tak? Że są to jakieś wyższe sprawy, niewiele mają wspólnego z moim życiem, ale to nie jest prawda. Jak Jezus nauczał, to mówił o rzeczach, które były ważne dla tych ludzi. Czasami może nie zdawali sobie z tego sprawy, co jest ważne, ale jeżeli poruszał jakiś temat, to było to coś naprawdę istotnego. Nie było tak, że Jezus miał listę tematów, których chce przekazać po prostu jako wiedzę. Nie, często jego nauczanie było odpowiedzią na pewne problemy czy zjawiska w społeczeństwie, do którego przemawiał. No i kiedy patrzymy na ten 7 werset, też możemy wyobrazić sobie, jacy byli ludzie, do których Jezus mówił. Jednym z poważnych problemów tamtego społeczeństwa był brak celu, brak zadania, brak marzeń, by coś w życiu zmienić, a co gorsza, brak nadziei, że to jest możliwe. Co więcej, tamci ludzie myśleli, że Boga to nie interesuje, tak? Że nie można prosić Boga o to, by pomógł nam w pewnej drodze, bo On ma swoje ważniejsze sprawy. Dlatego Jezus używa takich słów, na nowo rozpala w słuchaczach pewne pragnienie zmiany w życiu. Proście, zacznij od słowa proszę do Boga, który jest Ojcem. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam te drzwi. Jezus, to co Jezus mówił, było odbiciem pewnych problemów ludzi, do których mówił. Prawdopodobnie coś w nich wygasło, stracili nadzieję na jakieś dobre zmiany. I w pewnym sensie dzisiaj też to widzimy w naszym społeczeństwie. Brak ambicji, by iść naprzód, albo jakieś skrajne zniechęcenie, by zrobić krok do przodu. Brak nadziei, że można to życie poukładać i być szczęśliwym. Wybrałem historię tego statku i jego załogi, ponieważ ta historia, wiem, że jest zachętą dla młodego pokolenia. Sam, kiedy przeczytałem tą historię wiele lat temu, no, była ona zachęcająca. Jedno z moich dzieci, będąc jeszcze na początku szkoły podstawowej, mówiło: tata, jak dorosnę, to zbuduję wieżowce. Będą one w górach i nad morzem jednocześnie. A mieszkanie na samej górze jednego z wieżowców będzie twoje i mamy. I na mojej twarzy od razu pojawił się uśmiech, nie dlatego, że ktoś mi obiecał mieszkanie, bo to jest inna sprawa, ale uśmiech pojawił się dlatego, że oto w sercu młodego człowieka pojawia się to narzędzie, którego Bóg używa, żeby człowiek chciał, a nie musiał. Pojawia się pewna ambicja, marzenie, które jest daleko gdzieś na horyzoncie. Innym razem jedno z moich dzieci, doprawiając i smakując rosół w kuchni, powiedziało: kiedyś zostanę wielkim kucharzem, szefem kuchni, założę własną restaurację. Tym razem nie skończyło się zdaniem, będziecie mieć z mamą zupę za darmo do końca życia, więc zapytałem moje drogie dziecko, czy będę mógł tam przyjść z mamą i coś zjeść? Usłyszałem: zobaczymy, zobaczymy. Na mojej twarzy pojawił się uśmiech nie dlatego, że marzę o darmowej zupie, ale dlatego, że w sercu młodego człowieka pojawia się niezwykła rzecz. ambicja i nadzieja, że można tych rzeczy dokonać. Ambicja sprawia, że chcemy iść naprzód. Sięgamy bardzo daleko. Ale minęło parę lat i niestety muszę powiedzieć, że te ambicje trochę wygasły. Kiedy to zrozumiałem, zmartwiłem się. Wiesz, szkoda, że te marzenia, te ambicje, chociaż wydają się bardzo trudne do zrealizowania, nie da się wybudować w górach nad morzem wieżowców, przynajmniej w naszym kraju. Na początku się zmartwiłem, ale potem przypomniałem sobie fragment, który mamy na ekranie. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I o ile nie mogłem liczyć na to, że moje dziecko, patrząc na ten werset, rozpali na nowo swoje ambicje, to ja mogłem go zastosować. Więc wykonałem pierwszy krok z tego siódmego wersetu. Zacząłem prosić Boga o to, by zaszczepił w sercu moich dzieci, a także młodych ludzi w naszej wspólnocie, dobrze by było też szerzej, w ogóle wśród młodych ludzi, żeby Bóg w ich serca włożył dobre, wspaniałe marzenia. Ambicje, które sprawią, że oni zaczną w życiu biec, a nie stać w miejscu. Każdy z nas, kto czuje się choć trochę odpowiedzialny za młodsze pokolenie albo ma miłość względem niego, to życzy im, by przez całe swoje życie biegli z poczuciem jakiejś misji, a nie siedzieli i zastanawiali się, po co tu na tym świecie są. Dlatego na obóz młodzieżowy wybrałem historię ludzi, która jest pewnego rodzaju paliwem dla naszej wyobraźni i w połączeniu z iskrą daje niezły ogień. Cała historia naszego świata to jest historia ambicji. Ciągle jest w naszym świecie to naprzód. Nie da się inaczej. Każdy, kto się zatrzymuje, w końcu traci. Więc to naprzód jest też naturą naszej rzeczywistości. Historia tego świata to historia ambicji, ale niestety bardzo często historia smutna, bo ambicje mogą być niszczące. Więc nie chodzi tylko o to, żeby mieć marzenia, mieć ambicje. Chodzi o to, żeby one były dobre, a nie niszczące dla innych. Ktoś zaatakował Ukrainę z powodu ambicji. Więc ambicje są te dobre, które prowadzą do zbudowania czegoś, do ulepszenia, uszczęśliwienia, uzdrowienia, ale mogą być też bardzo szkodliwe i niszczyć życie wielu ludzi. Jezus w kazaniu na górze wiedział, że ten problem istnieje i nazwał go w ten sposób. Kilka wersetów dalej czytamy. Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Jezus mówi, proście, szukajcie, kołaczcie o dobre rzeczy w waszym życiu. Więc widząc dzisiaj młode pokolenie, kiedy są małymi dziećmi, mają jeszcze marzenia, wierzą, że można coś osiągnąć, coś bardzo trudnego. Widzimy ich zmagania, ale kiedy zderzają się z rzeczywistością, często doświadczają niemożności wykrzesania z siebie ambicji. Albo widzimy to niebezpieczeństwo związane z niewłaściwymi ambicjami. I zaczyna się jakaś walka, rywalizacja, która wiele kosztuje, albo te osoby, albo innych. Więc z mojego serca płynie pewna modlitwa do Boga. Jeżeli ambicja jest narzędziem w ręku Boga, to proszę Go, by zaszczepił taką ambicję czy marzenie, te dobre ambicje, dobre marzenia w sercach młodych ludzi. Nikt nie będzie musiał im mówić, co mają robić. Nikt nie będzie ich musiał zmuszać, by zrobili krok naprzód. Bo jeżeli coś jest silnym pragnieniem naszym, w naszym sercu, sami po to idziemy. Więc marzyć można się nauczyć, bo wiecie, najłatwiej jest marzyć o rzeczach, które nie mają zbyt wielkiego znaczenia. Można też marzyć o rzeczach złych. Ale można nauczyć się marzyć o rzeczach, które są tego warte. Bóg daje całe spektrum takich dobrych marzeń, dobrych, silnych pragnień, które jeżeli zrealizujecie, będziecie czuć satysfakcję. Jeżeli człowiek ufa Bogu, jeżeli liczy się z Jego zdaniem, to posłucha Go, które marzenia warto zrealizować, a które może lepiej odrzucić, bo będą zbyt wiele kosztować albo mnie, albo kogoś innego. Człowiek może wybrać spośród wielu wspaniałych marzeń czy pragnień, które jeżeli staną się pragnieniem serca, ambicją, zaprowadzą go daleko naprzód. Jezus mówił, zacznij od słowa proszę do Boga. Boże, proszę Cię o dobre marzenia w moim życiu. Niech w moim sercu powstanie pragnienie, które zaprowadzi mnie daleko naprzód. Niech będzie dobre dla mnie i dla ludzi wokoło. Ale Bóg nie lubi działać na zasadzie takich cudów. No, robi to czasami, ale cud, żeby zostać cudem, musi zdarzać się raz na wiele, wiele tysięcy. Więc Jezus mówi dalej, oprócz tego, że prosisz, to poszukaj. Masz źródło, znajdź w nim, co jest warte tego, by o tym marzyć. Jakie pragnienia w sercu rozpalić, by mnie ciągnęły do przodu, a były dobre dla mnie i dla moich bliskich. Więc oprócz ufania Bogu i proszenia Go, Boże, daj mi do serca właściwe marzenia. Możemy zrobić coś więcej, możemy szukać prawd, które zapisane są w Bożym Słowie. Próbować je zrozumieć i zastosować w życiu. Najłatwiej to się robi, patrząc na konkretne przykłady. Dzisiaj wybrałem taki jeden prosty przykład. Podczas ostatnich wykładów, które prowadziłem tutaj w Bielsku, patrzyliśmy na dwie wspólnoty w pierwszym wieku naszej ery. Obie wspólnoty założył apostoł Paweł. Jedna znajdowała się w Koryncie. Trochę więcej o niej słuchaliśmy podczas naszego letniego obozu. Druga znajdowała się w Filipii. Oczywiście było wiele innych wspólnot, które apostoł Paweł założył, ale skupiliśmy się na tych dwóch. Dzisiaj zajrzymy do jednej z nich, do wspólnoty w Koryncie. Może w przyszłości zajrzymy też do tej drugiej, do Filipii. Więc czego możemy nauczyć się na przykładzie Koryntian? Przykład Koryntian jest przykładem, możemy powiedzieć, negatywnym, czyli pewne ich błędy są dla nas ostrzeżeniem, jak nie postępować lub czego nie szukać. Popatrzmy, 1 Koryntian, 13 rozdział, fragment, drugi werset. Gdybym też znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Podobnie jak nauczanie Jezusa było odpowiedzią na to, co działo się w ludziach, którzy Go otaczali, tak samo słowa apostoła Pawła zapisane w liście do konkretnej wspólnoty, tutaj do wspólnoty w Koryncie, są odbiciem pewnych problemów w tej wspólnocie. I w tym jednym wersecie możemy dostrzec jeden z podstawowych problemów wspólnoty w Koryncie. Jaki to problem? Co ma wspólnego z ludzkimi ambicjami? Koryntianie mieli poprzestawiane priorytety. Ich tak zwana hierarchia wartości była błędnie poukładana. Rzeczy ważne, ale nie najważniejsze, stawiali jako oś wszystkiego. Czyli uznawali je za najważniejsze w życiu ich i ich wspólnoty. A te, które powinny być najważniejsze, od których naprawdę wiele zależy, spychali gdzieś na dalszy plan. I tak się stało, że w tamtej wspólnocie dla tamtych ludzi wiedza stała się ważniejsza niż miłość. Wiedza stała się ich pierwszą ambicją. Posiąść wiedzę. Wiedzieć jak najwięcej, poznać jak najwięcej. Jest to też cechą oczywiście greckiej kultury. W sercach Koryntian było silne pragnienie, które trudno było powstrzymać. Było to pożądanie wiedzy. A co było z miłością? Miłość została gdzieś zepchnięta na drugi, może nawet na trzeci plan. I apostoł Paweł próbuje im pomóc, proponuje przywrócić porządek tych rzeczy. Cały hymn o miłości, 13 rozdział 1 listu do Koryntian, mówi o wspaniałości miłości agape, miłości Bożej, żeby otworzyć im oczy, że ich ambicja jest źle ulokowana. Że pierwszą ambicją nie powinna być zdobycie wiedzy, a zdobycie miłości. Wśród nas jest wielu młodych ludzi, którzy jeszcze nie rozpoczęli dorosłego, samodzielnego życia. Jeszcze są gotowi się wiele nauczyć, jakie ambicje mieć w życiu, do czego dążyć. Jakie pragnienie rozpalić w sercu, by mnie zawiodło jak najdalej do przodu. I możemy się wiele nauczyć na błędzie Koryntian. Apostoł Paweł mówi do nich, gdybyście posiedli całą wiedzę tego świata, łącznie z jakąś tajemną wiedzą, wtedy była na to moda. Byli ludzie wtajemniczeni w pewne sprawy, wszyscy się tym fascynowali, chcieli o tym rozmawiać. Gdybyście to wszystko mieli, całą wiedzę, a nie mielibyście miłości, bylibyście niczym. Apostoł Paweł pokazał, że Koryntianie zainwestowali w złym miejscu. I to przesłanie i zachętę Pawła, którą kieruje do kościoła w Koryncie, można by wyrazić prostym zdaniem. Zamień wiedzę i poznanie na miłość i oddanie. Zamień wiedzę i poznanie na miłość i oddanie. Tak, bo jako pierwsza, najważniejsza wartość w życiu Koryntianie mieli postawić tam miłość, a wiedzę przestawić do drugiego rzędu wartości. Wiemy, że źle ulokowane ambicje prowadzą do wielu problemów. Jeżeli na przykład chcesz być najważniejszym człowiekiem w jakimś środowisku, to jest twoja ambicja. Albo wszystkich innych olśnić tym, że jesteś od nich lepszy. Jaki z tego będzie owoc? Jedyny owoc, jaki może z tego się zrodzić, który ma pozór czegoś dobrego, to jest to, że będziesz czuł się lepszy od innych. Ale co będą odczuwali inni? Źle ulokowana ambicja prowadzi do wielu problemów i tak też stało się w Koryncie. Pożądanie wiedzy jako najcenniejszej i najważniejszej rzeczy nie może zmienić życia na lepsze. Tak naprawdę jest pewnego rodzaju spowolnieniem, zmarnowaniem swojego życia. Koryntianie upierali się przy tym, że wiedza i poznanie są rzeczami, które są najbardziej warte zdobycia. I także w Kościele. Ten, kto wie najwięcej, on powinien prowadzić, on powinien przewodzić, on powinien mieć najważniejsze zdanie w Kościele. Ten, co najwięcej wie. I tak też się stało w koryńskim Kościele. Można mówić o karierze. W innych wspólnotach nie mówimy o tego typu zjawiskach, ale w Koryncie możemy o tym mówić. Dało się zrobić karierę. Jeżeli potrafiłeś błyszczeć wiedzą, potrafiłeś udowodnić, że wiesz o wiele więcej niż inni, wszyscy mówili, to jest człowiek godny zaufania. A jednak w Bożych oczach jest to błędna ścieżka i w kontekście Kościoła taki mechanizm nie działa. Jeżeli byśmy zrobili ranking tego, jak ludzie radzą sobie jako ojcowie na przykład. Mamy dzisiaj kryzys ojcostwa w naszym kraju. Czy ojciec, który wie najwięcej, będzie najlepszym ojcem dla swoich dzieci? Kiedyś będąc na pewnych warsztatach z przywództwa, zadałem pytanie do prowadzącego warsztaty, już kiedy one się kończyły. Jakie ma doświadczenia, także inni słuchacze, jakie mają doświadczenia? Czy kiedy mają jakiś poważny problem, to idą do osoby, która ich kocha, której ufają, czy do specjalisty w jakiejś dziedzinie? Byliśmy w gronie ludzi, którzy ufają Bogu i praktycznie jednomyślnie zgodziliśmy się, że nie, ten, co wie najwięcej o czymś, wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Że wolimy pójść do kogoś, co do kogo wiemy, że mu na nas zależy, kto nas kocha. Bo to nie wiedza sprawia, że ktoś nam jest w stanie skutecznie pomóc. A w Koryncie wszystko się poprzestawiało i nagle mówią, niech przewodzą ci, co wiedzą najlepiej. Błyszczysz wiedzą, będziesz tutaj przewodził, bo zaprowadzisz wspólnotę w najlepsze miejsce. Nie działa to w ten sposób. Dlaczego? Apostoł Paweł próbował to wytłumaczyć Koryntianom. Już w pierwszym rozdziale tego listu czytamy takie słowa. Popatrzmy. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie jest badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Apostoł Paweł próbuje przywrócić im wzrok. Pokazać, że ich ambicja jest błędna. Że mogą o wiele lepiej zainwestować to, co mają. Ale żeby to zrobić, potrzebują uchwycić właściwą perspektywę. Jak zaraz przeczytamy, zobaczmy, co się dzieje dalej od wersetu 25. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Dlaczego to nie działa, że ten, co wie najwięcej, najwięcej zdziała? Dlatego, że Bóg zamknął tą ścieżkę. Ludzie od początku stworzenia, zdobywając mądrość, zdobywając wiedzę, uważali, że Bóg nie jest im potrzebny. Więc Bóg zamknął tą ścieżkę. Skoro ścieżką mądrości ludzie nie poznają Boga, to Bóg wyznaczył inną drogę, by Go poznać. Jakiś czas temu gdzieś w internecie mignęło mi zdjęcie znajomego, który miał na sobie koszulkę z napisem In knowledge we trust. Czyli pokładamy nasze zaufanie w nauce, czy w wiedzy. Oczywiście zajęło mi to chwilę, żeby zrozumieć, co te słowa oznaczają, w jakim kontekście są wypowiedziane. Oczywiście jest to przeróbka oficjalnej dewizy Stanów Zjednoczonych, którą znajdujemy na każdym banknocie, amerykańskim banknocie czy monecie. In God we trust. W Bogu pokładamy ufność. Bóg nie wyznaczył wiedzy jako ścieżki, czy drogi do Niego. Mówi, że nawet zamknął tą ścieżkę. Tamtędy się nie idzie do Boga. Droga wiedzy, droga poznania sama w sobie nie prowadzi też do najlepszych zmian w życiu. I nie zasługuje na to, żeby umieścić ją na pierwszym miejscu. Na podium. Niech będzie tuż za nim. Koryntianie zrobili poważny błąd, który, jeżeli nic nie zmienią, wiele ich będzie kosztował. Zaufali wiedzy. Wyobraź sobie 10 najlepszych książek na temat udanych związków. Kupujesz te książki, czytasz ze zrozumieniem, może nawet czytasz każdą dwa razy. Jak myślisz, o ile wzrośnie twoja szansa na to, że stworzysz udany związek? Czy znajdzie się ktoś, kto powie, daje ci gwarancję, że to wszystko ci się uda? Nie mówiąc już o tym, że każda z tych książek jedna drugą będzie wykluczać. Albo kupujesz 10 najlepszych książek o wychowaniu dzieci i zanim narodzi się twoje pierwsze dziecko, czytasz wszystkie od deski do deski, uczysz się na pamięć pewnych zasad. Czy już czujesz tą gwarancję, że dobrze wychowasz swoje dzieci? Wszyscy wiemy, że wiedza to za mało. Ona jest dobrym narzędziem, ale nie jest głównym narzędziem zmian w życiu. Nie można jej lekceważyć, bo też to prowadzi do złych rzeczy. Ale nie można uczynić jej Bogiem, któremu ufamy. Czyż Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Weźmy 10 książek o związkach, 10 książek o wychowaniu. I teraz spójrzmy na życie ich autorów. Jak myślicie, czy wszyscy z nich prowadzą szczęśliwe małżeństwo albo dobrze wychowali swoje dzieci? W jakim byłem szoku, kiedy okazało się, że jedna z najlepszych doradczyń co do wychowywania dzieci w naszym kraju, taka uznawana w społeczeństwie, ma zrujnowane życie rodzinne. Totalnie zrujnowane. Nikomu nie przychodzi do głowy połączyć te dwie rzeczy. Ona pisze wspaniałe rzeczy, ludzie mówią, to działa. Ale była autorem tych prawd, a w jej życiu w ogóle tego nie widać. Bo wiedza to jest za mało i na pewno nie zasługuje na to, by stanowić oś wszystkiego. Na pewno nie zasługuje na to, byśmy jej ufali. Niech zajmie odpowiednie miejsce w naszym życiu. Wiedza nie wystarczy, żeby mieć szczęśliwe życie. Wiedza nie wystarczy, żeby związek się udał. Wiedza nie wystarczy, żeby dobrze wychować swoje dzieci. Nie wiem, czy musimy to w jakiś sposób udowadniać. Bóg pokazał, że ta droga jest błędna. Uczynił głupstwem mądrość świata, ośmieszył mędrców. Tak, żeby się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. I tak ludzie, którzy ufają Bogu, a nie przeczytali żadnej książki na temat związków czy wychowania dzieci, tworzą dziesięciokrotnie trwalsze związki i lepiej wychowują dzieci niż ludzie, którzy się tego uczyli z wielu źródeł. Tak, bo Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, żeby zawstydzić mędrców. Wiedza powinna zająć przeznaczone dla siebie miejsce w życiu i stać się sługą dla spraw wyższych, a nie być najwyższa w całym naszym życiu. Więc jeżeli prosisz Boga o dobre ambicje, o jakieś marzenia, to musisz rozumieć, że są rzeczy ważniejsze niż wiedza i poznanie. Owszem, jest to jakieś narzędzie, ale niech będzie w tej skrzynce z narzędziami, niech będzie użyte, kiedy trzeba, ale nie pokładaj w narzędziu swojego zaufania, bo to za mało. Bogu ufamy. Czasami zastanawiam się nad przyszłością moich dzieci i oprócz wieżowców nad morzem w górach i szefa kuchni jest też kwestia, jak to nazywamy, drugiej połówki, tak, czy tych spraw w życiu. Komu można zaufać w takich sprawach? Wiedzy? Nie, można zaufać Bogu. I moje dzieci powoli to rozumieją. Wiedzą, jak do tematu podejść. Poprosić Boga, by prowadził. Bo sami w tej materii niewiele wiemy. Dziwne, że Koryntianie dali się nabrać na wiedzę. Takie były też czasy i kultura tego miasta. Ludzie błyszczeli słowem, błyszczeli wiedzą. Tak jak czytaliśmy, w Koryncie było niewielu mędrców, tak? Czyli ludzie myśleli w bardzo prosty sposób i kiedy przyszedł ktoś i błysnął wiedzą, oni od razu mówili: wow, wspaniały człowiek, zaufajmy we wszystko, co mówi. Kończyło się to różnymi problemami. I dziwne, że akurat oni dali się nabrać. Przecież ich rodak, wielki filozof Arystoteles, 400 lat wcześniej powiedział pewne zdanie. Edukacja umysłu bez edukacji serca to żadna edukacja. W ich kulturze, w ich nauce istniało już przekonanie, że wiedza, którą przyjmuje umysł, to za mało. Że jest także sprawa serca. A jednak dali się nabrać. Uważali, że przyjmując pewną wiedzę, wszystko w życiu im się uda. A niestety jest to pułapka. Ambicje to jest wspaniałe narzędzie, bo sprawiają, że zamiast musieć coś robić, po prostu bierzesz się do pracy i biegniesz naprzód. Fridtjof Nansen przygotowywał swoją wyprawę na biegun północny 10 lat. Czy miał problem z dyscypliną? Czy codziennie myślał, że nie chce mu się wstać z łóżka i iść w stronę celu? Nie. W jego sercu było silne pragnienie, by coś zrobić. Dlatego wstawał chętnie co rano z łóżka i przez te 10 lat krok po kroku przygotowywał swoją wyprawę, tak by była bezpieczna. Więc ambicje są wspaniałym narzędziem, bo sprawiają właśnie tą różnicę. Zamiast musieć coś robić, chcesz i idziesz naprzód. Ale warto wybrać właściwą ścieżkę tych ambicji. Paweł próbował skierować pragnienia Koryntian na właściwą ścieżkę. Mamy tego ślad w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Zobaczmy. Starajcie się posiąść miłość. Skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła. Apostoł Paweł ciągle zachęca ich do tego samego. Zamień wiedzę i poznanie na miłość i oddanie. Bo bez miłości, bez troski o drugiego człowieka, bez oddania innym swojego życia, będziesz niczym. Twoje życie będzie, nic nie będzie znaczyło. Nie będziesz szczęśliwy. Droga budowania coraz większej wiedzy może źle się skończyć. I tak kończyła się w Koryncie. Znajdujemy tego ślad w 8 rozdziale. Zobaczmy, co apostoł Paweł mówi. Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. W Koryncie przyjmowano coraz więcej wiedzy. I co to zmieniało? Każdy, kto tej wiedzy przyjął coraz więcej, czuł się coraz ważniejszy, a innych uważał za ludzi prostych czy głupców. Każdy, kto wybrał tą ścieżkę, wbijał się w pychę. Jak się w coś wbijesz, to trudno z tego wyjść. Jak już raz uwierzysz, że masz rację, a wszyscy dookoła się mylą, no to głupi ludzie. I tak było też w tamtej wspólnocie. Ludzie wbili się w pychę, a niczego dobrego nie zbudowali. Jak przebywa się z osobą, która wie wszystko zawsze najlepiej? I jeszcze siłą mocnych argumentów udowodni ci, że we wszystkim się mylisz. Co w ten sposób można zbudować? No, tylko i wyłącznie napięcie. Apostoł Paweł wiedział, że wspólnota w Koryncie będzie miała kłopoty, jeżeli pójdzie tą ścieżką. Ludzie zaczną sobie skakać do gardeł, porównywać się, oceniać się, osądzać. Niczego razem nie zbudują. Jeżeli chcesz wybrać dobre ambicje, marzenie, które pozwoli ci biec przez życie naprzód, to dobrze, żeby ta ambicja była związana z tym, co dla Boga jest ważne, czyli z miłość zaś buduje, z budowaniem innych. To jest źródło siły, które jest niewyczerpane, kiedy w twoim sercu jest pragnienie, by komuś pomóc, by kogoś zbudować. Dlatego modlę się o moje dzieci, ale także o ludzi młodych w naszej wspólnocie, żeby Bóg zaszczepił dobre ambicje, które są związane z tym, co dla Niego jest ważne. Marzenia, które jeżeli się spełnią, to będą budować pozostałych. Świat nas uczy marzyć o tym, co dla nas dobre, jeszcze nam to usprawiedliwia. No, na ten temat znajdziecie 100 książek, jak to trzeba zadbać o siebie i że to jest oś życia i w ogóle twojego szczęścia, jeżeli zadbasz o siebie przede wszystkim. A wszystko resztę to są prawdopodobnie toksyczni ludzie, łącznie z twoimi rodzicami, dziadkami, wujkami, rodzeństwem, którzy ci w tym przeszkadzają. Świat nas tego uczy, że jesteś sam dla siebie najważniejszy, to jest cel twojego życia, zrealizuj sam siebie i będziesz szczęśliwy. Ale jest to droga ślepa. Bóg mówi, jest inna droga, o wiele lepsza, która jest szczęśliwa dla ciebie, a pozostałych buduje. Więc modlę się o to, by Bóg dał w serca młodych ludzi dobre marzenia, dobre pragnienia, które nie będą tylko dobre dla nich, że osiągną jakiś sukces, ale będą też jakimś dobrem dla pozostałych. I dzisiaj wszystkich z nas chcę zachęcić, tak jak apostoł Paweł Koryntian, zamień wiedzę, poznanie na miłość i oddanie. Ta ambicja, by kochać innych, by się dla nich poświęcić, odmieni twoje życie, ale też odmieni życie wielu ludzi, którzy są wokół ciebie. Zamień wiedzę i poznanie na miłość i oddanie. Takiego wyboru dokonali Filipianie. Nie mamy dzisiaj miejsca, by o tym mówić. Możliwe, że wkrótce poruszymy ten temat. Jakie były skutki ich decyzji? Jakie były wspaniałe owoce, które się zrodziły z takiego podejścia? O tym dowiemy się już wkrótce, ale my już dzisiaj możemy dokonać pewnego wyboru. Aby nie utknąć z naszymi ambicjami w martwym punkcie na lata. Aby nie zainwestować najlepszych lat naszego życia w coś, co potem okaże się fiaskiem. Potrzebujemy zaczerpnąć od Boga Jego miłości przez wiarę. Prosić Go, by wypełnił nią nasze serca. A wtedy zrodzą się ambicje, które będą dobre, nie tylko dla nas, ale także dla ludzi wokół. Każdy, kto potrafi kochać innych ludzi i o nich się troszczyć z całego serca, jest szczęśliwy i buduje. Jeżeli taką decyzję podejmiemy, to i wiedza się przyda, bo nie jest ona bez znaczenia. W moim przypadku mam ponad 40 lat. Dopiero kilka lat temu koło mojego łóżka, gdzie mam taki stolik na książkę, oprócz Biblii, jakieś tam książki o podróżach, wylądowała jeszcze jedna książka, której prawdopodobnie nikt z was nie chciałby przeczytać. Jest to encyklopedia biblijna. Gruba kniga. Gdziekolwiek ją otworzę, na jakimkolwiek haśle, jest ona dla mnie ciekawa. Uzupełniam swoją wiedzę fragmencik po fragmenciku, bo dotyczy ona świata, o którym często rozmyślam. I wiedza jest moim sprzymierzeńcem, ale nie jest osią, wokół której się wszystko kręci, nie jest rzeczą, w którą ufam. Jest po prostu pomocą. Więc ustawmy właściwie naszą hierarchię priorytetów. Niech nasze marzenia i ambicje dotyczą ludzi, troski o nich, a będziemy szczęśliwi, a inni zostaną zbudowani. Dziękuję.